Dzień dobry, Alicja Samalewicz-Jeglicka, audycja Więcej Serca, Mniej Barier. Dzisiaj porozmawiamy o inicjatywie dotyczącej refleksji nad językiem używanym w komunikacji z pacjentami oraz ich rodzinami w kontekście właśnie opieki hospicyjnej, paliatywno-hospicyjnej. Moim gościem w studiu psycholog Magdalena Frąckowiak z Puckiego Hospicjum. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słowa kształtują rzeczywistość, a kampania Właściwe Słowa Mają Znaczenie zachęca do takiego bardziej empatycznego mówienia o opiece hospicyjnej. Dlaczego ten język, którego używamy wobec pacjentów hospicyjnych, ma tak duże znaczenie?
Język jest nie tylko czymś, co opisuje rzeczywistość, ale jest też czymś, co ją współtworzy. Język wpływa na nasze emocje, wpływa na nasze zachowania. Dlatego staramy się, żeby zwłaszcza w takich sytuacjach granicznych, w sytuacjach przeciążenia, czyli w sytuacji choroby, czy w sytuacji opieki nad osobą chorą, jednak był to język bardziej empatyczny niż jakiś język karczący, niż język uprzedmiotawiający, i stąd ta kampania.
Jak słowa wpływają na samopoczucie i takie poczucie bezpieczeństwa pacjenta? Można powiedzieć, że one go tak otulają?
Jak najbardziej. Słowa, tak jak wspominałam wcześniej, wpływają na emocje. To z kolei kształtuje jakieś nasze postawy. Jeżeli zwracamy się do pacjenta językiem uprzedmiotawiającym, czyli właśnie słuchaj mężu, słuchaj żono, trzeba cię oddać do hospicjum, to możemy sobie wyobrazić, jak wówczas może czuć się taka osoba. Mm-hmm. Może czuć się zbędna, może czuć się niepotrzebna, może czuć się balastem. Nie chcemy tego, stąd w naszym hospicjum, ale też wiem, że w innych hospicjach w Polsce psychoedukujemy też rodziny właśnie a propos używania tego języka. W naszym hospicjum tak się utarło, mamy taki zwyczaj, że jak jest przyjęcie nowego pacjenta, to właśnie na ten pierwszy kontakt z rodziną, jeżeli jest dostępny, idzie psycholog właśnie trochę po to, żeby odciążyć tą rodzinę, bo wiadomo, że moment powierzenia bliskiego naszej opiece jest momentem z dużym ładunkiem emocjonalnym, ale też trochę spsychoedukować właśnie, trochę prowadzimy psychoedukację na temat opieki hospicyjnej, ale też na temat języka, na temat komunikacji. Rozmawiamy też dużo o lęku przed w ogóle rozmową, tak? O lęku przed rozmową o końcu życia, o emocjach, jakie to ze sobą niesie. Stąd jakby wiadomo, że jeżeli można używać bardziej empatycznego języka, to staramy się to robić.
Jak to w praktyce wygląda? Ktoś usłyszy, że jak ma mówić do tego bliskiego?
Przytrzymam się tego słowa, z którym tutaj pracujemy, tego zwrotu oddać do hospicjum. To się pojawia bardzo często właśnie podczas przyjęcia. Mamy przed sobą osoby, członków rodziny, czasem przyjaciół z ogromnym poczuciem winy, ponieważ właśnie musieli podjąć decyzję o oddaniu kogoś do hospicjum. I tutaj od razu wkraczamy, tak? Od razu mówimy, że oddaje się przedmioty, oddaje się zwrot podatku do urzędu skarbowego, tak? Oddaje się buty do szewca, nie ludzi, nie relacje. Tutaj mówimy właśnie o tym, że państwo zdecydowali się nam zaufać, państwo zdecydowali powierzyć naszej opiece swoją bliską osobę i jest to wyraz największej miłości. Jeżeli ktoś decyduje się zmierzyć ze swoim wstydem, jakimś poczuciem winy na rzecz tego, żeby bliskiemu było lepiej, to jest dla tych ludzi bardzo, bardzo odbarczające. Mm-hmm. I wielokrotnie mi się zdarzyło tak, że w trakcie tej rozmowy właśnie znowu jakoś rodziny się zapędziły i znowu pojawiło się to słowo oddawanie. To same się poprawiały. Nie, ja już nie oddaję, ja powierzam, ja ufam, ja zapraszam was do tego, żebyście się zaopiekowali moim bliskim.
Jakie jeszcze takie sformułowania istnieją, które są używane tak powszechnie? Nie myślimy nad nimi, a dla pacjentów mogą być trudne.
Oprócz naszego sławetnego oddania jest w ogóle też zwrot, określenie, które ja w ogóle bym ze świadomości ludzi wykasowała, i to jest słowo umieralnia, określające hospicjum, które jest
straszne,
przeokropnym słowem. Ale też często się pojawia właśnie rodziny, często właśnie na przyjęciu mówią o tym, że ja bym nie oddał, hospicjum to jest umieralnia, postawiłaś na mężu, na żonie, na synu krzyżyk. Mm-hmm. To jest okropne słowo, pacjenci czasem też go używają i też jakby wkraczamy, tutaj mówimy, proszę się rozejrzeć, tutaj się dzieje życie, tak? Tutaj się nie tylko umiera, a jeżeli się umiera, umiera się w godziwych warunkach, w spokoju, otoczonym opieką, więc no, to słowo umieranie sprawia, że mi się jeżą włosy na ręku. Mm-hmm. Z takich jeszcze zwrotów, które tutaj jakoś też pracujemy z tym, to jest ostatnio też dość dużo się o tym mówi w przestrzeni publicznej, używanie tego czasownika walczyć w kontekście choroby nowotworowej. No nie, czyli właśnie...
Tak, to już też słyszałam, jak rozmawiałam z osobami, które rozmawiają z pacjentami i też zwróciły na to uwagę.
Dokładnie, czyli trochę odchodzimy od tego walecznego języka, mimo że nawet mamy przecież fundację Cancer Fighters, tak, co trochę może przeczy, ale trochę mówimy o tym, że choroba to nie jest walka, tak, to jest też jakiś proces i ktoś, kto zmarł wskutek choroby, nie przerwał tej walki, bo przecież on też jakby się z tą chorobą zmagał, też jej doświadczał, mhm. niekoniecznie walczył, tak, no jakoś ją przeżywał, jakoś w niej był i zmarł albo wyzdrowiał.
Jak rozmawiać z osobą ciężko chorą, żeby jednocześnie dać wsparcie, ale żeby pozostać autentycznym, żeby te słowa nie były takie, że tak powiem, takie sztuczne, takie narzucone, żeby one po prostu trafiały?
Myślę, że nie ma na to jakiejś naturalnej recepty, uniwersalnej przede wszystkim. Te rozmowy są bardzo różne. Czasem po prostu wystarczy dać komuś mówić, co jest bardzo trudne. Czasami mamy jakiś taki wrodzony odruch tego, żeby no, może trochę zakłócać, tak, co ktoś mówi, jeżeli temat jest dla nas ciężki, jakoś staramy się nie wchodzić w niego z jakiejś obawy, z jakiegoś lęku, albo czasem też oczekujemy od siebie, że damy jakieś wskazówki, złote rady, ale to też nie o to chodzi. Ktoś, kto mówi nam o swojej chorobie, doświadczeniu swojej choroby, o emocjach z tych związanych, o świadomości śmierci, nie potrzebuje od nas rad i wskazówek, potrzebuje po prostu być wysłuchany, czasem złapany za rękę i to naprawdę wystarcza. Nam się wydaje, że to jest takie nic, ale to naprawdę wystarcza.
A jak rozmawiać o lęku, cierpieniu, takiej niepewności bez odbierania nadziei? To też trudne bardzo.
Bardzo. Psychoonkologia to nie tylko opieka paliatywna czy opieka hospicyjna, ale psychoonkologia zajmuje się też pacjentami na różnych etapach choroby i tam tej nadziei, myślę, jest dużo więcej, czyli na etapie diagnozy, czy na etapie leczenia, czy w etapie remisji. Do nas trafiają pacjenci, którzy w większości, myślę, że mogę tak powiedzieć, wiedzą, że to jest ostatni moment. I ta nadzieja, która się pojawia, to raczej to jest nadzieja na to, że bliscy zostaną zaopiekowani, czy że jakoś ta śmierć nadejdzie bez cierpienia, czy właśnie na przykład bliscy będą obecni. Więc to jest obszar jakby mojej działalności, mm-hmm. więc bardziej właśnie trochę pracuję z emocjami dotyczącymi właśnie tego, czyli tego, że rodzina zostanie, co mogę jeszcze dla nich zrobić. Trochę właśnie rozmawiamy z pacjentami o tym, jak ta śmierć będzie wyglądała, żeby trochę tego lęku też z nich zdjąć. Myślę, że to bardziej w ten sposób wygląda.
A jak reagować, gdy pacjent mówi o śmierci albo o strachu przed umieraniem? Bo pewnie co innego, kiedy on to mówi rodzinie, a co innego, jak to mówi pracownik hospicjum. Ja domyślam się, że pracownicy też są szkoleni, ale jak zareagować?
Moje doświadczenie mi mówi, że raczej wprost pacjenci z rodzinami o tym nie rozmawiają. Ponieważ chcą też te rodziny chronić, a rodziny chcą chronić pacjentów, czyli też raczej nie podejmują tych tematów. Oczywiście zdarzają się takie otwarte rozmowy, ale myślę, że są w...
Czyli jedni i drudzy, jedna i druga strona chce chronić,
dokładnie,
mimo iż wie, co dalej będzie.
Dokładnie, tak. Bardzo często spotykamy się z tym, że właśnie jest u pacjenta rodzina, wychodzi z hospicjum, mamy takie ławki na wejściu, siedzi i płacze na przykład. No nie, ale po chwili ociera łzy, ubiera uśmiech, wchodzi do sali. I podobnie jest z pacjentami, potrafią spędzić z rodzinami cały dzień, właśnie przychodzi wieczór. Tutaj koleżanki, opiekunki medyczne najczęściej właśnie adresatkami tych obaw zostają. I właśnie pacjenci mówią o tym, że się boją, że jakoś jest im trudno, że nie chcą tutaj nikogo ranić, nie chcą nikogo martwić, tak, ale myślą właśnie o tym. Jeżeli pacjent ze mną rozmawia o śmierci, o swoim lęku przed śmiercią, zawsze się pytam go, czego konkretnie się boi. No nie, bo pacjenci się boją właśnie na przykład, że będzie bolało, że nikogo przy nich nie będzie. Właśnie boją się o rodzinę, więc trochę rozmawiamy o tym lęku. No i mam takie doświadczenie też terapeutyczne, że w ogóle wyrażenie emocji już jest pewnym sposobem regulacji emocji, więc jakby No tutaj rozmawiamy też, czego konkretnie, żeby pacjent też nazwał, czego konkretnie się boi. No ja staram się aktywnie słuchać, jakby też przede wszystkim też ten strach normalizować, właśnie trochę pozwolić pacjentowi też mówić, no nie? Też znowu nie ma jednej recepty, to zależy od pacjenta, zależy
co
też...
Co człowiek, to historia.
Dokładnie, od jego historii, od historii jego choroby, bo wiadomo, że trochę inaczej jest, jak ktoś długo już choruje i być może kontakt z nim nie jest do końca logiczny, pacjent nie jest do końca świadomy, a czym innym jest no, szybki postęp choroby, młody pacjent, jednostka chorobowa, bo przecież w hospicjum, do hospicjum trafiają nie tylko pacjenci z chorobami onkologicznymi, ale też z innymi rozpoznaniami. Więc to naprawdę zależy. Zależy też od relacji, jaką z tym pacjentem mamy. Ja mam to szczęście, że pracuję w świetnym zespole. Oprócz mnie pracuje jeszcze 3 psychologów i wiadomo, że no, każdy z nas tą relację z pacjentem ma inną. Mm-hmm. Jest nam do niektórych bliżej, do niektórych dalej, więc to też zależy od tego, co wcześniej z tym pacjentem uda nam się zbudować.
Zastanawiam się, jak zachować taką równowagę pomiędzy tą empatią a profesjonalizmem. I to, ale zapytam panią o to po krótkiej przerwie. Audycja Więcej Serca, Mniej Barier, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj rozmawiamy o inicjatywie dotyczącej refleksji nad językiem używanym w komunikacji z pacjentami, z ich rodzinami, pewnie też z personelem dotyczącym opieki paliatywno-hospicyjnej. Przypomnę, moim gościem w studiu psycholog Magdalena Frąckowiak z Puckiego Hospicjum. Już przed przerwą powiedziałam, o co zapytam panią, jak zachować tą równowagę pomiędzy empatią do pacjenta, a profesjonalizmem w komunikacji, bo czasami przecież te emocje pewnie i personel dotyczą.
Jest to trudne, nie będę czarować.
Mm-hmm.
Też nie mam do końca jakiejś złotej recepty na to. Na pewno myślę niektórym z nas, bo to też zależy od charakteru osoby, jest łatwiej jakoś odgraniczyć empatię z profesjonalizmem, chociaż myślę, że profesjonalizm też może być empatyczny.
Mm-hmm.
Jeśli konkretnie pyta pani, tak się domyślam, być może o to, jak my sobie radzimy, w sensie jeżeli jest jakaś trudna sytuacja, czy trudna rozmowa, bo takie się zdarzają, czy jakaś wyjątkowo poruszająca historia, to pewnie chodzi o to, jak staramy się to oddzielić jakby od...
No bo czy w ogóle się da?
Przecież są inni pacjenci, prawda? Inne rodziny, życie w hospicjum toczy się dalej, nawet jeżeli odbyłam przed chwilą z kimś rozmowę, nazwijmy to zmieniającą życie. Jest to trudne, ale myślę sobie, że no ja mam takie szczęście, że pracuję w świetnym zespole, też bardzo doświadczonych pielęgniarek, pielęgniarek, które współtworzyły Puckie Hospicjum. Pracujemy zespołowo, wspieramy się, myślę, że to jest bardzo ważne. Jakby kierownictwo też naszego hospicjum organizuje różnego rodzaju, czy jest otwarte w ogóle na organizowanie różnego rodzaju superwizji, czy grup balintonowskich, których właśnie zadaniem jest trochę wsparcie pracownika wykonującego ten rodzaj pracy. Czasem ja też mi się zdarzają momenty, że ja po prostu wychodzę z jakiejś sali i mam oczy pełne łez, to wtedy się zaszywam w jakiejś dyżurce, dopóki jakoś tam mi nie przejdzie, dopóki się jakoś nie wyreguluje. To jest trudne, ale zawsze sobie myślę, że no dobrze, jest u nas 24 pacjentów, oni też są ważni i trzeba zaraz tutaj do nich pójść. Dokładnie. I to czasami też mi pomaga. Ja tak wspominałam, też pracuję terapeutycznie. Jestem po wielu szkoleniach, po wielu treningach interpersonalnych. Myślę, że jakoś to zawiadowanie tymi emocjami, przynajmniej w pracy,
wychodzi. Zastanawiam się, że pewnie też podkreślone jest w zwróceniu uwagi na język komunikacji, żeby mówić o osobie, a nie tylko o chorobie. Bo często się zdarza, że mówimy o chorobie, która postępuje, która się zatrzymuje, a tak naprawdę najważniejsza jest ta osoba.
Dokładnie tak. Bardzo w ogóle się też w hospicjum staramy o to, żeby nie mówić z rodziną przy pacjencie o pacjencie.
Mhm.
Czyli właśnie wchodzę do sali, stoi tam rodzina przy pacjencie, nawet jeżeli nam się wydaje, że pacjent no, jest nieświadomy, tak śpi, to bardzo pilnujemy tego, żeby o pacjencie, nie wiem co zjadł, jak minęła noc, żeby o tym pacjencie nie mówić, tak? Czyli żeby też rodzina nie martwiła się, nie załamywała rąk nad tym pacjentem, a bo on nie pije, a bo on nie je.
Mhm.
Nigdy nie wiemy tak naprawdę, w jakim stanie świadomości jest pacjent, co słyszy, czego nie słyszy, więc przede wszystkim na to też bardzo uważamy. U nas też w hospicjum jakby nazwę to w ten sposób, że jednostka chorobowa jest nieważna. Ona jest ważna pewnie dla NFZ-u, dla lekarzy, którzy tam dobierają, wiadomo, kurację, poprawiające komfort życia pacjenta. Dla nas faktycznie po prostu to jest osoba z emocjami swoimi, ze swoją historią, osoba, która jest przez kogoś kochana i też staramy się jakby to podkreślać. Wbrew pozorom bardzo mało się o chorobie u nas mówi.
Wydaje mi się, że ten język używany przez personel, czy to medyczny, czy właśnie taki opiekuńczy, wpływa też na sposób, w jaki rodzina przeżywa i chorobę, no i później być może żałobę.
Zdecydowanie tak. U nas w ogóle, no myślę, że to jest taki standard. Też rodziny często są zdziwione, że my tak oficjalnie się do tych pacjentów zwracamy, bo zazwyczaj używamy tego przedrostka pan, pani, i zazwyczaj pełne imię, chyba że ktoś jest tutaj z nami już dłużej, no to wiadomo, że się czasem zdrabnie. Nie używamy w ogóle też zdrobnień, staramy się przynajmniej nie używać typu, nie wiem, obiadek, kubeczek, kołderka, właśnie po to, żeby też tą podmiotowość pacjenta podkreślić, tak? To jest dorosła osoba, bo nasze hospicjum jest dla osób dorosłych. No żeby też jej jakoś nie udziecinniać w ten sposób. I też jakby wielokrotnie rodziny mówią, że no faktycznie, że oni jakoś, no bo jeżeli mamy takie jakieś poczucie, robimy jakiś taki skrót myślowy, że jeżeli ktoś jest niesamodzielny, no to jest jak dziecko, tak? No ale nie, mamy pacjentów
dorosłych,
co prawda niesamodzielnych, bo już wiele rzeczy nie mogą zrobić, ale to są jednak dorośli ludzie i nie przestali nimi być. I to też pacjenci fajnie, rodziny pacjentów fajnie tak przechwytują, no nie, że rzeczywiście zauważają, że no właśnie to jest ten mój mąż, a nie mój syn.
A jakie błędy takie komunikacyjne zdarzają się najczęściej, mimo dobrych intencji?
Dużo by wymieniać.
Takie najbardziej popularne może.
Jakoś konkretnie nie jestem w stanie przywołać, ale na przykład no, praktyka i doświadczenie nauczyło nas to, żeby z pacjentami robić krótkie podsumowanie po jakiejś rozmowie, czyli żeby sprawdzić, ile zrozumiał i jak zrozumiał, zwłaszcza to też dotyczy lekarzy. Też często my jako psychologowie asystujemy lekarzom w rozmowach z rodzinami, zwłaszcza tych rozmowach informujących właśnie o pogarszającym się stanie czy zakończeniu leczenia. I ja przynajmniej tak mam, że zawsze z rodziną zostaję po takiej rozmowie i sprawdzam, co oni zrozumieli i ile zrozumieli. Bo ludzie w emocjach,
no tak,
jakby ten przekaz, odbiór jest inny, więc tutaj się staram upewnić, czy pacjenci naprawdę, rodziny naprawdę zrozumiały to, co zostało im jakby przedstawione, więc myślę o takich błędach komunikacyjnych, no nie, że właśnie z powodu emocji dużych po prostu część do świadomości ludzi nie dociera, coś zrozumiałe, to jest normalny mechanizm, jeżeli układ nerwowy jest przeciążony, to wiadomo, że dostęp do niego jest trudniejszy. To na pewno tego rodzaju błędy, z których później różne, jeżeli to jakoś nie jest właśnie wyprostowane, wyjaśnione, różne niepotrzebne, trudne sytuacje się biorą.
Da się nauczyć takiej empatycznej komunikacji, czy to cecha wrodzona?
Jak patrzę na swoją historię, to myślę, że się da. Ale na pewno jest to coś, czego się cały czas uczę i nie tylko ja, obserwując też innych przy pracy, ale wydaje mi się tak, że się da.
Bo trzeba sobie pewnie powtarzać niektóre rzeczy, żeby pamiętać o nich, idąc do pacjentów.
Dokładnie. Dokładnie tak jest. Tak sobie myślę o takich moich początkach pracy w hospicjum i o takich wpadkach, które właśnie zaliczyłam, to oduczyłam się na pewno pytać pacjentów, jak się czują. Ponieważ kiedyś właśnie weszłam do pani, zapytałam, jak się pani czuje. Pani powiedziała, no ale jak ja mam się czuć, jak mam dwa raki? No i mnie z tym oczywiście skosiła. Teraz pytam się właśnie bardziej, jak minęła noc, jak mija poranek, jak zahaczam, jeżeli pacjent ma zdjęcie bliskiego, czy wiem, że byli bliscy, to jakoś zahaczam o to i tym sposobem przechodzimy do tych pytań o samopoczucie. Także myślę sobie, że to też jest ważne właśnie wiedzieć, jaki rodzaj pytań albo jakie zwroty powodują u pacjentów różne właśnie takie trudniejsze reakcje czy emocje.
zauważyła Pani na przestrzeni lat, że zmiany o sposobie mówienia, o chorobie, o pacjentach, o umieraniu są jednak widoczne?
W mojej 4-letniej historii związanej z Puckim Hospicjum ja słyszę te zmiany, ale być może dlatego, że jakby no rzeczywiście jako hospicjum dużo... Jako hospicjum, powiedzmy tak, w mniejszym miasteczku, którym tak sobie myślę, że chyba nie ma w Pucku nikogo, kto by nie miał bliskiego albo znajomego w Puckim hospicjum i trochę widząc też nasz taki wkład właśnie w kształtowanie tego języka, czy właśnie w psychoedukacji na temat języka, to mi się wydaje, że ja widzę takie różnice. Mm-hmm. Czy właśnie coraz rzadziej się, znaczy może coraz rzadziej i rzadziej, właśnie rodziny jakoś używają takiego języka, o którym tutaj mówimy, typu oddawać, albo właśnie są, może mają trochę więcej odwagi, żeby też właśnie powiedzieć, nie, ja nikogo nie oddaję, bo też rodziny jakby przytaczają takie historie, często się zdarza, że w samej rodzinie nie ma jednomyślności a propos powierzenia bliskiego naszej opiece, więc tutaj też czasami rodziny mówią, tak, oni powiedzieli, że ja oddaję, ale ja powiedziałam, że ja nikogo nie oddaję. Mhm. Więc wydaje mi się, że ta wrażliwość jest coraz większa.
A czego ta komunikacja, dobra komunikacja z pacjentem hospicyjnym może nauczyć każdego z nas? Bo pewnie to, czego uczy się personel, to później wynosi do siebie, do domu.
Chyba większej odpowiedzialności za słowa. Że rzeczywiście słowa, język, którym się zwracamy do ludzi, którym my opisujemy rzeczywistość, jest też pewnego rodzaju odpowiedzialnością. Przynajmniej w moim przypadku, no ja jakby świadomie tego języka chcę używać i chcę go używać odpowiedzialnie właśnie tak, żeby tam, gdzie móc wesprzeć, to wesprzeć, a nie jakoś ocenić i nie skrytykować. Więc myślę sobie, że tego mnie uczy komunikacja z pacjentem, odpowiedzialności za swoje słowa.
To na koniec zapytam, gdyby miała Pani przekazać jedną najważniejszą taką radę, wskazówkę dotyczącą rozmowy z osobą ciężko chorą, to jaka by ona była?
Nie bać się. Ta druga osoba z bardzo dużym prawdopodobieństwem też chce o tym porozmawiać i równie mocno się boi. Mm-hmm.
Piękne. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Ja przypomnę, to była audycja Więcej Serca, Mniej Barier, a moim gościem była psycholog Magdalena Frąckowiek z Puckiego Hospicjum. Alicja Samolewicz-Iglicka. Do usłyszenia.